Godzina 8.35, słuchają Państwo Poranka Wnet, a dzisiaj w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki będzie spotkanie od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności, dyskusja bez cenzury. I jednym z uczestników tej dyskusji bez cenzury jest i będzie pan Jan Karandziej, działacz Wolnych Związków Zawodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No właśnie, ta historia bez cenzury, dyskusja bez cenzury to ważne przypomnienie, ale zacznijmy od czegoś innego. 19 czerwca 89 rok, druga tura wyborów. No właśnie, jak pan pamięta ten okres? To był okres wolnych wyborów, półwolnych, czy jeszcze inaczej pan to oceni?
Była to kontynuacja, w mojej opinii, zdrady narodu, czyli próba oszustwa, próba manipulacji, przejęcia przez drugą grupę i kontynuacji w inny, może bardziej liberalny sposób z tego, co się działo do 1940. Patrząc ogólnie, dalsze kiwanie narodu.
Jak pan wspomina tamten okres, ale pewnie wszyscy państwo cieszyli się, że jednak...
Ja mam inne spojrzenie na to wszystko, ponieważ w tym czasie byłem za granicą jeszcze. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Podchodziliśmy do tego z dystansem. Dzisiaj oczywiście widzi się wyraźnie lepiej, bo zna się inne fakty, ale nie było w tym wiele nadziei, było widać już ze Stanów, mając może inną wiedzę niż mieszkańcy, ci Polacy mieszkający w Polsce, widzieliśmy, że to jest kiwanie, że to jest próba obejścia niektórych rzeczy i wyjścia komunizmu z twarzą i nie oddania ani władzy, w sumie tylko podzielenia się tą władzą z tymi, którzy, jak to mówi Gwiazda, dogadali się ubecy ze swoimi tajnymi donosicielami.
To bardzo mocne słowa na temat tego, co się wydarzyło, bo jak wiemy, narracja dzisiejsza jest zupełnie inna. Wiele mediów związanych bardziej z Adamem Michnikiem i z tamtą stroną stolików przy okrągłym stole mówi, że to były półwolne wybory, ale dały nam wolność, że wszyscy byli wtedy szczęśliwi.
Był to czas, który żeśmy stracili, czyli wykiwano, jak już wspominałem, Polaków pod pozorem przemian. Władzę otrzymali ci sami ludzie, dołączając do tych, przecież czy Michnik, czy Kuroń, to byli ludzie kiedyś z tego systemu, to byli ludzie lewicy, czyli niewiele zmieniając, władza dzięki tym wyborom uzyskała akceptację narodu, bo dotychczas władza nie była akceptowana przez naród. A to była ich wielka wygrana, dlatego że przez to oszustwo uzyskali mandat społeczeństwa. To jest przez całą komunę władza nie miała tego mandatu, a ten właśnie 89 rok zmienił to, że ta władza otrzymała mandat, nie zmieniając w sumie oblicza.
A jak pan patrzy z perspektywy tych 30 lat, bo teraz mamy taką okrągłą rocznicę, to trzeba przypomnieć, na udział w tym wszystkim Lecha Wałęsy i na przykład pana Wachowskiego? Jak pan ocenia ich rolę?
Myślę, że byli figurantami, pionkami w tej grze. Wałęsa nie do końca pewnie myślał, że cały czas prowadzi, że to on jest liderem tych większości rzeczy, a był przez tych ludzi wykorzystywany do tego, co nie znaczy, że Wałęsa chciał dobrze, bo nie wiem, jak chciał, tylko jedynie myślę, że on sam nawet nie wie, jak on chciał, ale problem jest z tym, że nie był jakąś wybitną osobowością w tych działaniach. Wałęsa był człowiekiem, który był rozgrywany przez każdą stronę, i przez władzę, i tych opozycję tak zwaną laicką, czyli części działaczy KOR-y z Kuroniem czy Michnikiem na czele.
Wraca spór Wyszkowskiego z Wałęsą o przeszłość. To dzisiejsza informacja z Rzeczpospolitej. Najprawdopodobniej Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu będzie sądził skargę, którą złożył właśnie pan Krzysztof Wyszkowski. Pan jednoznacznie może powiedzieć, czy pan jednoznacznie ocenia z tego, co pan wie, z tego, co pan rozmawiał, z tego, co pan widział, że Krzysztof Wyszkowski ma rację i że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa.
Ja jestem przekonany i myślę, że każdy logicznie myślący myśli podobnie, bo tu nie tylko papiery mówią, ale również to, co czyni Wałęsa. On sam przemawia przeciwko sobie, daje świadectwo temu, że współpracował, że był agentem. Także te dokumenty, które znalazły się u Kiszczaka, jedynie potwierdzają w jakiś sposób to, o czym wiedzieliśmy już od dość dłuższego czasu. Ale sprawa według mnie jest logiczna i prosta. No, Wałęsa współpracował i Wyszkowski jak najbardziej ma rację. I to, że jest tak nękany, to jest... Dziwię się, że tak mało ludzi próbuje występować w obronie. To jest nękanie człowieka, który jest zresztą bardzo zasłużony dla Polski, wiele zrobił, a tutaj ten naród, który mu coś tam zawsze zawdzięcza, tą sprawę jakby pozwalał na takie nękanie i przez tyle lat, co ta sprawa już się toczy, to jest i fizycznie, i psychicznie bardzo, bardzo męczące. Także podziwiam Krzysztofa, że on trwa w tym wszystkim i...
No ale dzielny, jest dzielny, wypowiada się, jest taki niezłomny w tym swoim podejściu, ale czy pamięta pan moment, w którym dowiedział się pan o ewentualnej współpracy, że nie był pan jeszcze pewny, ktoś panu powiedział, czy to był szok? Pamięta pan to?
Sprawa była już jeszcze przed 80 rokiem poruszana, tylko z czasem to się inaczej patrzy na to, co się nawet kiedyś zauważyło, czy usłyszało. Była sprawa między innymi na któryś spotkań naszych WZZ-owskich. Ja nie byłem obecny, jeszcze wtedy nie byłem, nie działałem jeszcze w WZZ-ach, tylko dowiedziałem się z opowieści chyba Andrzeja Gwiazdy, czy kogoś z tych ludzi. Jak Wałęsa na którymś spotkań, które dotyczyło grudnia 70 roku, zapędził się w swoich opowieściach i doszedł do tego, że rozpoznawał później, będąc na komendzie, ludzi, którzy uczestniczyli, podawał nazwiska, czy tych, którzy uczestniczyli z służbą. I wtedy Joanna ponosi wyskoczył. Lechu, to donosiły, ale on tam zostało to w taki sposób zrozumiałe. No. Tak to przekazane, że on to niby coś tam nieświadomie dał się wpędzić w taki ruch przez służby, że rozpoznawał, czyli nie było tej pewności, że on współpracuje, ale był jakiś sposób...
Poszlaki
prowadziły. Później położenie pierwszego strajku, czyli tą sobotę, gdy po sierpniowego strajku... Gdy rozpuścił ludzi, pomimo że jeszcze nie zostały spełnione większość postulatów, ludzi, którzy się gromadzili z innych zakładów, czyli ta stocznia wyłączała się z tego wszystkiego. To jest też głębsza sprawa, którą dzisiaj myślę, że będziemy szerzej poruszać w czasie
debaty tej, tak.
Debaty, tak, ale wiele rzeczy wskazywało, ale mówię, że wtedy nie było tej pewności. Zresztą wśród działaczy WZZ-u był jeszcze jeden agent, to był Myszk, którego wcześniej rozpoznano i na tak małą grupę ludzi w jakiś sposób jeden agent już było dużo, a dwóch to nikt się tak do końca nie spodziewał. Choć mówię, że niektóre rzeczy wskazywały na to, ale z biegiem to coraz więcej dochodziło rzeczy i już czy sam stan wojenny, czy prowadzenie Solidarności, gdy starał się wykluczać wszystkie po kolei, atak na drukarnię, gdzie pracowali ludzie WZZ-ów przeprowadzony między innymi przez Wałęsę. Tylko wtedy też nie było do końca wiadomo, czy to jest na pole...
A jaki atak? Czyli co?
W czasie karnawału Solidarności drukarnie przy MKZ-cie Gdańskim w większości była obsadzona przez działaczy WZZ-u, bo dostęp do żywego słowa, do słowa, które można było w jakiś sposób trwać, bo wiedzieliśmy, że ten karnawał nie będzie trwał wiecznie, więc jak najwięcej ilością literatury chcieliśmy dotrzeć do ludzi, więc tak drukarnia była takim oczkiem w głowie. I co mogliśmy robić? A Wałęsa cały czas próbował zwalczać. W końcu napuścił, znaczy stoczniowców, tam przyjechali stoczniowcy z połami, doszło do incydentu, wywalono część ludzi, poszła pogłoska, że niby narkotykami handlułem, tam parę innych rzeczy. W tym uczestniczył Leszek właśnie Zborowski. Szkoda, że nie dotarł na czas.
Ale będzie dzisiaj na debacie.
Będzie dzisiaj i myślę, że jeżeli będą pytania, czy zainteresowania tą sprawą, to on szczególnie odpowie, bo ja już w tym czasie, bo również pracowałem, ale w tym czasie też akurat nie byłem w drukarni, jak doszło do tego, ale chłopaki nawet tam doszło do rękoczynów i Wałęsa pozbył się wszystkich ludzi w UZZ-u.
No właśnie, to wywołał pan moje pytanie. Czy Lech Wałęsa zwalczał ludzi w UZZ-u? On miał problem?
Jak przyszła już, doszło do powstania Solidarności, poczuł się silny i wtedy pierwszą przecież wywalił i przez komisję przy pomocy Borowczaka między innymi doprowadził tego, że Ania Walentyna została wykluczona z Solidarności. Później zwalczał po kolei wszystkich, kogo mógł.
Dlaczego mu tak na tym zależało?
Podejrzewam, że mogły i służby w tym maczać swoje palce, ale mogły to być sprawy ambicjonalne. Chciał się pozbyć również tych wszystkich, którzy może za dużo wiedzieli o nim, znali go za dobrze, czyli chciał mieć większą może władzę, ale podejrzewam, że to była również sprawa służb. Później chwalił się przecież w czasie internowania, gdy było to spisany testogram tego przyznania, że wyrzucałem przecież dla was ludzi, wyrzuciłem Walentynowi, że wyrzuciłem gwiazdy. To jest scenariusz spisany.
Jak pan się czuje? Jak pan się czuje, jak pan czytał takie zeznania czy fragmenty, że tak chciano się pana pozbyć czy zlikwidować?
Nie jest to na pewno przyjemne, ale...
Ale może z drugiej strony, jak chciał, jeżeli ma być się likwidowany przez osobę pokroju takie jak Lech Wałęsa, to może i zaszczyt z jednej może być. A i pytanie na koniec, co dzisiaj Jan Karandziej, działacz Wolnych Związków Zawodowych, robi? Czym się zajmuje?
Jako człowiek?
Jako człowiek po prostu, tak.
Jestem bezrobotny, bez prawa do zasiłku, no... Jakoś to tak zostało mi niecały rok do emerytury, więc nikt mnie tam za bardzo do pracy nie chce przyjąć, bo to jest okres już chroniony, żeby mnie przyjęto. To...
A jak to bez żadnego zasiłku?
Znaczy dostaję 400 od kombatantów, no i żona mnie utrzymuje, bo ma 800 zł emerytury, także to... Przykro mężczyźnie mówi, że go kobieta utrzymuje, bo to nie jest... No, ale takie są fakty. Dostaję jeszcze 100 dolarów amerykańskiej emerytury, z której jeszcze Polska Boza mi zabiera podatek i ZUS, także to jeszcze dodatkowe źródło utrzymania.
Ale tak nie powinno być przecież, prawda?
No nie wiem, no takie są przepisy, to znaczy... W Stanach byłem około 5 lat i stamtąd mam emeryturę, co prawda 120 parę dolarów i zostaje mi tam około 90 po tym, co mi zabiorą, ale dostaję. A u nas całe życie pracowałem do tego kraju i nic nie mogę dostać. No to trochę boli, ale...
Ale może być to zmienione. Są różnego rodzaju specjalne właśnie renty, są specjalne dodatki. To na pewno apel do tych, którzy nas słuchają i którzy mogą mieć na to jakiś wpływ, że tak w Polsce nie powinno być. No więc dzisiaj zapraszamy, tak? Będzie więcej na temat wolnych związków zawodowych i tej dumy, która z tych wolnych związków zawodowych płynęła. Dzisiaj to spotkanie 18 czerwca we wtorek o godzinie 17:00 Centrum Edukacyjne, przystanek Historia na ulicy Marszałkowskiej, między innymi Lech Zborowski, Jan Karandziej, nasz gość, pan profesor Sławomir Cęckiewicz, a prowadzenie Witold Gadowski. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, jest godzina 8:50. Słuchają Państwo Poranka Wnet na 87,8 FM w Warszawie, a w Krakowie 95,2 FM. Radio Poranku! Radio Poranku! O Malola! Radio Net! Musimy Drodzy Państwo, jest godzina 8:50. U nas teraz przemeblowanie, ruszada w studio. Dzień dobry, witam. A do naszego studia wszedł pan Jarosław Guzy, ekspert od spraw międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Woda w ręku, upał chyba nie za duży jeszcze,
nie,
co?
Nie, jeszcze nie. Jest znacznie w porównaniu z zeszłym tygodniem.
No tak, wiem, bo w ubiegłym tygodniu...
Prawdziwe lato teraz, prawdziwe lato, a nie tropikalne.
Tropiki, nie. No, a jak rozmawiamy o tropikach, to porozmawiajmy też o lodach, o ochłodzeniu, czy też o ociepleniu. Jak pan ocenia wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w kontekście tego, co pisze Rosja i jak Kreml przyglądał się tej wizycie?
Kreml oczywiście się przyglądał, a odgłosy były takie spowolnione, powiedziałbym, i dosyć umiarkowane, niskiego szczebla. Odezwał się wice Ławrow, czyli wiceminister spraw zagranicznych. Był komentarz Pieskowa, czyli rzecznika. Było paru posłów, takich harcowników, którzy zawsze coś powiedzą na tematy związane z polityką rosyjską, tą imperialną. No i oczywiście była zapowiedź, tak, będziemy adekwatnie reagować i tak dalej. Oczywiście wpisuje się to w ten scenariusz, że Zachód, w tym przypadku Polska i Stany Zjednoczone, reagują na sytuację w Rosji, w tym między innymi na zwiększenie potencjału militarnego na wschodniej flance NATO. A potem Rosja musi odpowiadać, czyli pytanie, kto zaczął. Dla nas jest ta sprawa jasna, zresztą powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie działania, o tym często się nie pamięta, te wszystkie działania, które są prowadzone na rzecz wzmocnienia obronności w naszym kraju i na wschodniej flance NATO, to są działania przygotowania do obrony. To są czysto obronne działania, czysto obronna strategia i tak dalej, i tak dalej. No, kto jest agresorem, to widać, bo widać po tym, kto kontroluje czyje terytorium, kto dokonał zmiany granic w Europie pierwszej po II wojnie światowej. Więc to jest dosyć jasne, choć nie dla wszystkich. Paradoksalnie również w Polsce są głosy, ale to nas nie dziwi, bo...
One były, są i będą te głosy.
Tak, Rosja po prostu nie prowadzi agresji konwencjonalnymi siłami militarnymi, ale prowadzi wojnę o wpływy, wojna hybrydowa,
no ale agentura wpływu i tak dalej. Może się pochwalić sukcesami na tym polu, prawda?
Może się pochwalić sukcesami. Rzeczywiście, no, w polskiej przestrzeni publicznej funkcjonują takie kuriozalne opinie na temat tego, czy powinniśmy wybierać między Rosją, Chinami, a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o sojusznika. Antyamerykanizm, który jest raczej taki marginalny w Polsce. Polska nie ma tradycji, resentymentów. Co innego jest w Niemczech, co jest poniekąd zrozumiałe. Urażona duma Francji, która też powoduje, że na tych Amerykanów patrzy się trochę z góry i trochę ze strachem. Więc Amerykanie naszemu regionowi w ogóle przynieśli samo dobre, czasami nie przynieśli dobrego, o tym już się pamiętamy, bo oczywiście przypominano w momencie, kiedy zacieśnia się sojusz ten bilateralny polsko-amerykański, przypominano tę amerykańską zdradę, no zachodnią zdradę w trakcie II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Natomiast co innego jest, jeżeli ktoś nam nie pomógł, a co innego, jeżeli ktoś nas atakował, i ta różnica powinna być widoczna i dla ogromnej większości Polaków jest widoczna, ale rzeczywiście Rosja stara się zamazać w głowach to wszystko i ustawić te sprawy inaczej.
Zabawne jest też to, że wszyscy w Polsce raptem stali się ekspertami od samolotów, od śmigłowców. Wszyscy znają się na F-35 i na ich przeznaczeniu, ale...
Od czasów Stańczyka się zmieniło. Wtedy wszyscy byli lekarzami, znali się na medycynie, a teraz na uzbrojeniu.
Tak, to jest dosyć zabawna sytuacja. Chciałbym, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo to nasz wielki sąsiad, co od nas więksi pod każdym względem, może poza jednym. Ja uważam, że jest w nas więcej męstwa, my po prostu jesteśmy odważniejsi, potrafimy walczyć do końca niezależnie od wszystkiego. Pokazaliśmy to w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino w Powstaniu Warszawskim. To mówił Andrzej Duda. Zdziwił się pan tymi słowami?
Nie, nie do końca. Ta część historyczna to było, ja przypomnę, że to było tylko po części dla polskiego odbiorcy, to było dla amerykańskiego odbiorcy. Charakterystyczne było, że temu towarzyszył również krótki wykład na temat obecnych konfliktów politycznych w Polsce, zwłaszcza sporu o reformę sądownictwa, która na Zachodzie, a już przez Atlantyk w szczególności, jest odbierana w sposób taki jak przez mgłę cokolwiek. No,
no ale jednak reprezentanci piszą do Donalda Trumpa, cały czas alarmują o tym, że nie ma wolnych mediów, że jest stan demokracji zagrożony. Pewnie tak, sądy też się pojawiają.
Tam były listy, tam zresztą był artykuł Foreign Affairs, że nie można nagradzać. Były komentarze prasy niemieckiej typu sojusznik w guście Trumpa, to mi się najbardziej podobało w Der Spiegel. Rzeczywiście, no tak, ten ohydny Trump i tutaj ta paskudna, niedemokratyczna Polska. Komentarze były wstrzemięźliwe w Niemczech również. Tak jak mówiłem o Rosji, to w Niemczech też. Najpierw było zamilczanie. Może ta wizyta była oczywiście obecna w światowych mediach, w sensie wszystkie agencje odnotowywały, zapowiedziały tę wizytę. Natomiast bardzo uważano z tym i właściwie zostawiono polskiej opozycji ten prosty przekaz. Jak mogliśmy nie spytać się wcześniej Berlina o zgodę, prawda? Bo już tak wyostrzając, rzecz jasna, były takie reakcje, kuriozalne zupełnie. Andrzej Duda poleciał do Brukseli spotkać się z sekretarzem generalnym NATO przed wizytą
w
Waszyngtonie.
Ale to chyba mówił o tym były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, o tej zgodzie Niemiec, pan Schnepp.
On też wypowiadał się o samolotach, ale to już zostawmy rzeczywiście, bo to były komentarze, z których zresztą później się wycofał, były dosyć żenujące. Ale faktem jest, że nie wyostrzając, były takie komentarze mówiące o tym, że jak możemy psuć sobie stosunki z europejskimi sojusznikami i nastawiać się na bilateralną współpracę polsko-amerykańską.
Jak to przecież... Skandaliczne wręcz.
No właśnie, skandaliczne. Przy czym właśnie kuriozum polega na tym, że ta wizyta dotyczyła, niezależnie od rozmaitych innych elementów, przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. I ktoś sobie żarty stroi, jeżeli mówi, że nasi zachodnioeuropejscy sojusznicy są alternatywą dla bliskich relacji przynoszących bezpośrednie korzyści w sferze bezpieczeństwa. Z prostego powodu, jeśli chodzi o NATO, gdzie jesteśmy razem i ze Stanami, i z Niemcami, czy Francją, i z Wielką Brytanią, to Stany Zjednoczone stanowią 70% potencjału militarnego sojuszu. I dostarczają jednej podstawowej rzeczy, broni odstraszania, czyli parasola atomowego, broni strategicznej. To jest ta ostateczna gwarancja bezpieczeństwa. I dodatkowo jeszcze wchodzi w grę no, czysta inicjatywa polityczna. Było takie stwierdzenie znanego politologa, że Amerykanie są z Marsa, Europejczycy z Wenus. Coś jest na rzeczy w tym sensie, że to Stany Zjednoczone jednak prowadzą aktywną politykę z użyciem również środków militarnych.
Ale ocenia pan tę wizytę oczywiście pozytywnie.
Nie, zdecydowanie pozytywnie. To jest ogromny plus, to jest sukces polskiej dyplomacji. Nie należy wpadać w euforię, bo zawsze trzeba być ostrożnym i liczyć te, kalkulować te korzyści. Plus nastawiać się również, że to jest środek pewnego procesu, a może nawet początek, bo przecież chodzi o to, żeby tę współpracę zacieśnić w sposób, który przyniesie nam poziom bezpieczeństwa zbliżony do tego, jak mają zachodnioeuropejscy sojusznicy. To się dzieje dopiero i to jest początek drogi.
A czy uważa pan, że podczas tych spotkań powinna być poruszona ustawa, sprawa ustawy 447? Czy jednak nie dotykać tego wątku?
Nie, nie, zupełnie. Jak wspominałem o rosyjskiej agenturze wpływu, to ona przerzuciła się z Ukraińców na Żydów, zwłaszcza Żydów amerykańskich. I ta ustawa, to jest bardziej uchwała niż ustawa 447, jest do tego świetnym motywem. Ona jest rozdmuchiwana. Poziom zagrożenia, jeśli chodzi o realne na przykład zagrożenia typu, nie wiem, sankcje, roszczenia, które mogły się przeobrazić w coś realnego, to poziom zagrożenia jest bardzo niski. Ja czytałem w całości w oryginale w momencie, gdy została uchwalona ta ustawa i jest to nacisk kongresmenów, zwłaszcza tych, którzy...
No demokratycznych.
No demokratycznych głównie. No tych, którzy wiadomo, że kongres jest przedmiotem działań rozmaitych lobby. Lobby żydowskie czy też izraelskie jest bardzo silne w Stanach Zjednoczonych, świetnie zorganizowane i każdy polityk musi się z tym liczyć i część kongresmenów jest bardzo ściśle powiązana z tym lobby i oni muszą składać te daniny i złożyli te daniny, uchwalili co trzeba, zobowiązali Departament Stanu, żeby przedstawiał raporty. No, to jest sens w sensie realnym tej ustawy.
Co w tym raporcie będzie, prawda?
Co w tym raporcie będzie? W tym raporcie będzie coś, co my doskonale wiemy. To znaczy, że w Polsce nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, porządkującej sprawy majątkowe po okresie komunizmu i tyle. I widać wyraźnie, i to już mówią politycy właściwie wszyscy, że od czasu, kiedy Aleksander Kwaśniewski zablokował taką możliwość, to w tej chwili tego się chyba nie da zrobić. A my mamy jeden potężny argument, który do Amerykanów absolutnie trafia, bo miałem okazję to testować. To znaczy, prawo nie może różnicować obywateli w sensie roszczeń czy dochodzenia swoich praw zależnie od pochodzenia etnicznego, niezależnie od tego, po ile większym stopniu ucierpiała społeczność żydowsko-polska w czasie II wojny światowej. I sami Polacy, jedni i drudzy ucierpieli. I mamy dwóch sąsiadów, którzy nie zapłacili swoich rachunków. Niemców i Rosjan. Ja uważam, że powinniśmy, jeżeli będą roszczenia, płacić obligacjami wypuszczonymi pod zastaw długu, który mają Rosjanie i Niemcy wobec nas.
I już na koniec ostatnie pytanie. Władimir Putin spędził razem z Xi Jinpingiem jego 66. urodziny. Panowie kilka dni razem spędzili. Ta współpraca jest bardzo bliska, zacieśniona. Jak pan patrzy na to w kontekście wojny tej handlowej, wojny na cła na razie i wojny handlowej pomiędzy Stanami a Chinami?
Oczywiście Rosja i Chiny są sojusznikami, taktycznymi sojusznikami, bo jest tam zasadnicza rozbieżność interesów, a są sojusznikami w walce przeciw Zachodowi, no, który to Zachód jest uosabiany przez Stany Zjednoczone, bo Europa jest raczej pasywna i prowadzi taką małą politykę, można powiedzieć. Jeśli chodzi o wojny handlowe, to ja zwrócę uwagę, że i Rosja, i Chiny nie powinny być w ogóle członkami Światowej Organizacji Handlu, ponieważ nie spełniają warunków. Z powodów politycznych i z powodu właśnie mniejszych interesów tego Eldorado biznesowego, które w Rosji i w Chinach miało nastąpić dla inwestorów z Zachodu, wpuszczono ich.
Natomiast
obie gospodarki nie są otwarte, są kontrolowane politycznie w inny sposób, w sposób taki gangsterski bardziej w Rosji, uporządkowany posttotalitarny sposób w Chinach. No i są wojny handlowe. My sami jesteśmy ofiarą, ale nie wojny handlowej, tylko właśnie tej nieuczciwości w międzynarodowym handlu. Bo rynek chiński, my mamy ogromny deficyt oczywiście, jak większość krajów, jest dla nas pod wieloma względami zamknięty. No oczywiście nie mamy żadnej siły, żeby zmusić Chińczyków do czegokolwiek.
No nie
tak samo jak Rosjan na przykład do uniknięcia tych słynnych kontroli, które nagle powodują, że jakieś mleko nie może wejść na rynek, czy jakieś warzywa, czy jabłka. Oczywiście nie mówię to o tych sankcjach politycznych i kontrsankcjach, ale przecież mieliśmy perypetie przez całe 30 lat naszego wolnego handlu z Rosją i wiemy, jak Rosja się potrafi zachowywać. Więc my jesteśmy trochę z boku tego i my mamy bardzo wyważone stanowisko w tym sporze, gdzie również przeciwko Stanom Zjednoczonym wystąpią kraje takie jak Niemcy, gigantyczny eksporter rywalizujący na poziomie Chin o pierwsze miejsce, bo my jesteśmy za wyważonym podejściem, ochrona własnego rynku i wolny handel.
Ale nie da tak wyważonego mieć podejścia w tej wojnie handlowej.
Przecież. Nie, no można mieć oczywiście. To znaczy, my jesteśmy przeciwko nieuczciwym praktykom, jesteśmy za uczciwą konkurencją. Ale więc i to również w ramach Unii Europejskiej, przecież my się spieramy z krajami takimi jak Francja o uczciwe reguły gry. A jeżeli mamy wspólny rynek, rzeczywiście uniknięcie barier, jeżeli na przykład ponad 50% gospodarek obecnych, tych rozwiniętych, to jest sektor usług, to wszystkie blokady dotyczące usług, które na przykład Francja protekcjonistycznie serwuje, używając swojej siły politycznej w ramach Unii Europejskiej wspólnie z Niemcami, no to my jesteśmy przeciwko temu. My jesteśmy za sprawiedliwym systemem handlu międzynarodowego, czy w ramach Unii Europejskiej wolnego rynku i również na poziomie światowym, bo my jesteśmy w stanie konkurować.
I uważa pan, że Stany Zjednoczone tę gwarancję dają?
Stany Zjednoczone oczywiście prowadzą te wojny, no zresztą Trump ma ten styl wypowiadania wojny.
Tak, on sam przecież to zaczął, przecież to on te cła pierwszy wprowadził.
Tak, oczywiście, no były to cła odwetowe na nieuczciwe praktyki. Zresztą to samo wprowadza Unia, przepraszam, my o tym głośno nie mówimy, ale jeśli chodzi o Chiny, to co pewien czas, ale niestety niekoniecznie dotyczy to towarów naszych, ale towarów tych głównych graczy w Unii, to Unia wprowadza jakieś cła represyjne na towary chińskie, ale ja pamiętam, jak zlikwidowano nas w pewnym momencie produkcję butów, no bo wszyscy zachodni producenci przenieśli produkcję do Chin, więc nie byli zainteresowani tym walką z dumpingiem, który Chiny uprawiały. No i my przegraliśmy w tej wojnie.
No ale przez kilka lat prezydentowi Trumpowi te nieuczciwe praktyki nie przeszkadzały, a teraz mu zaczęły przeszkadzać.
No nie, od samego początku była o tym mowa, przepraszam. Wypowiedział traktat NAFTA z Meksykiem i z Kanadą.
Tak, ale mówię o Chinach, że jednak z tymi Chinami to on tak czekał, aż... No, bo... Chyba ta wojna o 5G jednak go tak mocno zmobilizowała.
No to jest dodatkowa rzecz. Znaczy Trump rzeczywiście zauważył, że Chiny są poważnym zagrożeniem w wielu aspektach, nie tylko wojskowym. Ja zwrócę uwagę, że od początku kadencji Trumpa zostały poczynione ruchy w sferze militarnej bezpieczeństwa, bo za czasów poprzednich prezydentów na Dalekim Wschodzie Amerykanie zaczęli tracić przewagę strategiczną, zapaść floty amerykańskiej na przykład, słabe związki z Japonią, Koreą Południową, słabnąca obrona Tajwanu, mało rozwinięte stosunki z Wietnamem. No można by oczywiście mnożyć tutaj i opowiadać
i
o tym.
I opowiadać, a czas nas
goni. Donald Trump jest ekscentryczny, ale Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i to Stany Zjednoczone prowadzą tę politykę. I uznały, że są wykorzystywane w sferze handlowej, płacą rachunki za czyjeś sukcesy i w sferze militarnej uznali, że po prostu zaczynają ich traktować jak chętkę pętelkę po niepowodzeniach. Niekiedy to były niepowodzenia, niekiedy nie, w tak zwanej polityce interwencyjnej, którą Trump stara się zarzucić.
To mówił dzisiaj w naszym studio pan Jarosław Guzy, ekspert od spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję również.
Jest godzina 9:06.
Czas na przegląd prasy.
A my teraz jeszcze bardzo krótki przegląd prasy. Drodzy Państwo, tylko szalony Johnson może uratować turystów. Były burmistrz Londynu ma tekę premiera właściwie w kieszeni, bo nikt inny nie obroni partii konserwatywnej przed Jeremym Corbynem i Nigelem Farage'em. To dzisiaj w Rzeczpospolitej i Görlitz. Imigrant wygrał z kandydatem AfD. Drodzy Państwo, imigrant z Rumunii, Octavian Ursus, CDU, będzie rządził graniczącym ze Zgorzelcem Görlitz w niedzielnych wyborach uzupełniających zdobył 55,1% głosów, pokonując kandydata alternatywy dla Niemiec, z którym przegrał w pierwszej turze. To wielkie wydarzenie w Niemczech. Tak jak mówiłam na pierwszych stronach dzisiejszych gazet o przesłuchaniu Donalda Tuska, także o tym, co będzie się działo w polskiej polityce. Zakładana jest nowa partia Prawda. Pan Michał Kołodziejczak, znany z protestów rolniczych, tę partię zakłada. Gazeta Wyborcza o tragedii, która miała miejsce w Polsce w związku ze śmiercią 10-latki. Także złoty sen Adama Kszczota, nie obserwuje rywali, szkoda czasu, mówi w rozmowie z Gazetą Wyborczą, a w naszym dzienniku jeszcze dzisiaj o tym, co miało miejsce wczoraj w Instytucie Pamięci Narodowej, wielkie życiorysy. Wśród zidentyfikowanych przez badaczy jest m.in. porucznik Roman Szczur, Wel Szumski, pseudonim Halina, Nadzieja Urszula, który dwukrotnie rozbił komunistyczne więzienie. O tych bohaterach można przeczytać dzisiaj w naszym dzienniku. Tusk przed komisją, tak jak mówiłam, to dzisiaj opisują wszystkie media. Próba zohydzenia Kościoła, oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. Arcybiskup Stanisław Gądecki pisze o tym, że polecajmy Bogu naszą ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i zapamiętajmy, że walka nie może być silniejsza od solidarności. Ksiądz Krystian Gawron, wicedyrektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, mówi w wywiadzie o laickiej hipokryzji i o tym, jak we Francji wzrasta liczba młodych katolików i jaka nadzieja jest na odbudowę tego kościoła we Francji. A dzisiejszy dziennik Gazeta Prawda, dopłacisz i będziesz zdrowszy. Współpłacenie za wizytę u lekarza i ulga podatkowa za korzystanie z prywatnej opieki to niektóre z rekomendacji Rady Społecznej. Część z nich może znaleźć się w strategii Ministerstwa Zdrowia i na pewno wielu z nas chciałoby dopłacać, a krócej czekać w kolejkach i nie mieć na takich terminów wizyt, które są wyznaczane. To koniec ambitnych programów społecznych. Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, mówi o programach społecznych. Jakie są plany? O tym w dzisiejszej wydaniu dziennika Gazety Prawnej policja skutecznie zadba o dyskrecję. Podczas ostatnich imprez w Warszawie, także z tych z udziałem polityków, już nie można było posłuchać tego, jak zabezpieczają je służby, jak rodzice walczą o oceny na świadectwie, a także o tym właśnie, jak duże transfery, jak programy społeczne będą rozwijane, mówi Jacek Sasin. Gazeta Prawna dzisiaj o tym informuje, a także i wiele ciekawych rzeczy, między innymi o tym, jak skutecznie leczyć, jak wykrywać nowotwory w medycynie, o zapobieganiu, nawet identyfikacji osób, które mogą mieć predyspozycję do danej choroby. To dzisiaj najważniejsze informacje z prasy. Dziękuję bardzo za dzisiejszy poranek. Dzisiejszy poranek zrealizował Dariusz Konkol, wydał Aleksander Rosenfeld, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Do usłyszenia jutro o godzinie 16 popołudnie wnet, a dzisiaj na popołudnie wnet i na kurier wnet o godzinie 12 zapraszam w imieniu Łukasza Jankowskiego. Miłego dnia.